O współczesnym praktykowaniu stoicyzmu oraz filozofii w ogóle rozmawiam dzisiaj z doktorem Tomaszem Mazurem, autorem podcastu Ze stoickim spokojem. Witam wszystkich, jest ze mną dzisiaj dr Tomasz Mazur, doktor filozofii, praktykujący stoik współczesny, autor wielu książek, w tym powieści, no i przede wszystkim autor podcastu Ze stoickim spokojem.
Dzień dobry.
Dzień dobry, czy chciałby pan coś dodać do tego przedstawienia?
Ono jest wystarczające na początek naszej rozmowy. Tak, ja to wszystko robię. Można też dodać, że od wielu lat także funkcjonuję na różnych szczeblach i w różnych rolach w edukacji. Byłem wiele lat wykładowcą akademickim, nauczycielem filozofii w gimnazjum, liceum. Od kilku lat pełnię w liceum także funkcję administracyjną, zarządzania edukacją licealną.
Czy mogę się zapytać, w jakiej roli się pan najbardziej odnajduje? Czy to zbyt prywatne pytanie na początek?
To wszystko oczywiście zależy od tego, co nazwiemy rolą. Jeżeli rolą nazwać to, co robię jako stoik, powiedzmy, że jest to rola trenera stoickiego, to jest rola, w której ja się najlepiej odnajduję. To jest rola, która... Przy czym przez odnajdywanie rozumiem dwie rzeczy. No bo to za każdym słowem coś się kryje. W tym przypadku za odnajdywaniem ja rozumiem dwie rzeczy. Czuję się w tym kompetentny i jednocześnie czerpię z tego głęboką satysfakcję. Jeżeli to miała pani na myśli, mówiąc o odnajdywaniu się, to tak, bycie w roli trenera stoickiego, kogoś, kto spotyka się z ludźmi, mówi o stoicyzmie, wymienia się doświadczeniami w tym zakresie, radzi coś, jakąś technikę stoicką lepiej wdrożyć, albo jak w obliczu jakiegoś wyzwania, problemu, kryzysu, po stoicku się do tego ułożyć za pomocą jakich narzędzi stoickich i strategii, to ja w tej roli się czuję najlepiej, zdecydowanie, i ona jest dla mnie najbardziej satysfakcjonująca, najprzyjemniejsza.
A jakie ma pan doświadczenia z tym przybliżaniem stoicyzmu ludziom? Jakie historie, jakie może doświadczenia innych ludzi z odkrywaniem stoicyzmu tak zapadły panu w pamięć?
To jest pytanie chyba na całą książkę, gdyż ja zajmuję się promowaniem, popularyzowaniem stoicyzmu od wielu lat. To się zaczęło wiele lat temu, kiedy byłem wykładowcą akademickim, doktorem już. Ja obroniłem doktorat w roku 2000 i wkrótce potem zacząłem pracować jako wykładowca akademicki. I od samego początku jakoś stoicyzm mi towarzyszył. Na początku było to zainteresowanie bardziej właśnie akademickie, intelektualne, doktryna stoicka mnie z wielu powodów fascynowała i prowadziłem wtedy seminaria na temat stoicyzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie gdzieś w tle towarzyszyło temu przekonanie, przeczucie, że ten stoicyzm jest dzisiaj z wielu powodów wciąż aktualny. Ale jeszcze wtedy tej aktualności nie testowałem w praktyce na sobie ani na innych ludziach. To się stało powoli później. Najpierw organizowałem takie spotkania, które się nazywają Sokrates Cafe, przez kilka lat, a później, czując niedosyt pewnej formuły, która z tym się wiąże, zaproponowałem, żeby one przybrały postać Centrum Praktyki Stoickiej, gdzie spotykałem się z ludźmi, po prostu o swoim doświadczeniu praktykowania stoicyzmu mówiłem i te spotkania były niektóre bardziej teoretyczne, ale wiele z nich miało bardzo praktyczny charakter i to właściwie robię od wielu lat. Potem pisałem książki o tym, zrobiłem kurs internetowy Stoicway przy współpracy z innym praktykującym stoikiem Michałem Wiśniewskim. Od 3 lat mniej więcej prowadzę podcast, ale cały czas niezmiennie, bez względu na to, jaka jest moja główna forma komunikacji treści stoickich, niezmiennie od wielu lat organizuję stacjonarne warsztaty stoickie, które są najbardziej moim zdaniem efektywną i satysfakcjonującą formą popularyzacji tej wiedzy. Podczas tych warsztatów się dzieją najciekawsze rzeczy. W odpowiedzi na twoje pytanie o jakieś ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia w tym zakresie, ostatnio miałem taką refleksję, którą chętnie się podzielę tutaj. Ja miałem pomysł na założenie szkoły stoickiej, tak to chciałem nazwać, wiele lat temu, tak około 20 lat temu ten pomysł zaczynał kiełkować w mojej głowie, 20 paru. I moje pierwsze próby były takie, że ogłaszałem taką inicjatywę, zapraszałem ludzi na spotkanie i miałem wyobrażenie, że to będzie wyglądało w ten sposób, że ja będę przychodził, przedstawiał pewne nauki, tak jak Epiktet wygłaszał pewne rzeczy, ludzie będą z tego coś sobie brali i w ten sposób coś może zmienię, ci ludzie tego stoicyzmu trochę wezmą ode mnie i zaczną praktykować stoicyzm też i on się stanie bardziej popularną i praktyczną filozofią dzisiaj. Takie było moje wyobrażenie. Tym, co się wydarzyło najciekawszego moim zdaniem i co ja jako filozof zamknięty trochę w książkach nie brałem pod uwagę, jest relacyjny wymiar tego doświadczenia. Najciekawszym, najdziwniejszym, najbardziej fascynującym zjawiskiem z tego obszaru, którego doświadczałem i które cały czas doświadczam, to jest to, że ludzie bardzo się angażują, kiedy stworzy się dla nich przestrzeń i miejsce, żeby porozmawiać razem z innymi zaciekawionymi osobami o ważnych dla nich rzeczach. I to nie musi być stoicyzm. To może być po prostu filozofia dająca przestrzeń na wymianę myśli, na wspólne poszukiwanie odpowiedzi na ważne rzeczy, na ważne pytania. I ludzie, którzy do takiej formuły są zapraszani, jeżeli jeszcze się umiejętnie poprowadzi takie spotkanie, taką rozmowę, oni się w to angażują, ale w taki sposób, że powstają bardzo różne ciekawe zjawiska relacyjne, takie trochę z pogranicza przyjaźni, rodziny, wspólnoty. I to nie jest szkoła filozoficzna w rozumieniu administracyjnym, technicznym, formalnym. Wokół tego, co ja robię, w różnych przestrzeniach i podgrupach pojawiły się takie ruchy wspólnotowe, zjawiska wspólnotowe, bardzo ciepłe, intensywne, ale też takie mozaikowe mocno, gdyż ci ludzie, każdy z nich trochę z tego stoicyzmu co innego bierze. Ciężko jest nad tym zapanować, żeby wszyscy to tak samo rozumieli, tak samo uprawiali, bo każdy jest inny, przychodzi z perspektywy własnych doświadczeń, własnych problemów, własnych potrzeb i robi to na własny sposób. I to cały czas pączkuje, przeradza się, powstają nowe pojęcia, nowe pomysły. Teraz, zanim weszliśmy tutaj na antenę, to nieformalnie tak to nazwę, rozmawialiśmy krótko o spotkaniu, które miało miejsce wczoraj. Wczoraj wyszliśmy razem z koleżanką, przyjaciółką moją, Jolą, która jest stoiczką praktykującą też razem ze mną od wielu lat. Wyszliśmy z nową inicjatywą, która się nazywa Stoisko. To jest takie stacjonarne spotkanie w Warszawie. Zaprosiliśmy na nie praktykujących stoików i stoiczki, żeby porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami, bo to było niezwykłe spotkanie. Właśnie takie rodzinno-wspólnotowe. Ludzie przyszli tacy także, którzy się w ogóle nie znali wcześniej. Mówili o bardzo osobistych, intymnych rzeczach, bardzo pięknie. Dzielili się, czerpali z tego. Niezwykła była dynamika. Jesteśmy oboje z Jolą wręcz nie po stoicku poruszeni po tym spotkaniu i mamy dużą potrzebę i chęć, żeby to kontynuować. Więc w skrócie odpowiadając na pytanie, tym, co najbardziej mnie uderzyło, zaskoczyło w tym, co robię od wielu lat, to jest relacyjno-wspólnotowy wymiar tego doświadczenia. On się dzieje. Polacy być może, to jest jakaś specyfika Polaków, być może potrzebują przestrzeni na to, żeby dobrze porozmawiać o tym, co ważne i jak ona się pojawia, to aktywizują się takie czynniki wspólnotowe, jednoczące ich wokół czegoś.
Tak, w ogóle mam wrażenie, że bardzo brakuje takich miejsc, brakuje bardzo takich spotkań i one ludziom są naprawdę potrzebne. A bardzo mało w ogóle tworzy się takie spotkania, w których zachęca się też właśnie publiczność do tej aktywności, bo właśnie częściej są organizowane w instytucjach kulturalnych właśnie jakieś wykłady, gdzie no można ewentualnie na koniec pozadawać pytania, natomiast przestrzenie do dyskusji i takiej swobodnej wymiany myśli są bardzo rzadkie, także to są naprawdę świetne inicjatywy.
Mam też taką obserwację, że w przestrzeni publicznej i w ogóle dzisiaj ludzie dużo częściej mówią do siebie, a nie ze sobą. Jak uruchomi się taką możliwość, żeby porozmawiali ze sobą, z otwarciem na to, co mają do powiedzenia, z potrzebą wysłuchania, ale także wzięcia czegoś od nich, bo naprawdę jak człowiek zacznie myśleć o sobie głębiej, to każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, naprawdę każdy. Z wypowiedzi każdego człowieka, którego się zachęci, stworzy bezpieczną przestrzeń, żeby o tym powiedzieć i też umożliwi mu się pogłębienie tego, co mówi i co myśli. Prawie każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia i to można wziąć potem od niego i z tym pójść gdzieś dalej. To jest niezwykłe doświadczenie dla mnie.
A może będąc przy tym temacie, chciałam się też zapytać, co pan uważa w ogóle, gdzie się dzieje filozofia? Bo to jest też coś, nad czym dużo myślę, właśnie będąc autorką podcastu popularyzującego filozofię i jednocześnie będąc w tym środowisku akademickiej filozofii. I uważam, że ta granica jest zupełnie płynna osobiście, że to nie jest w ogóle tak, że filozofia dzieje się w murach uniwersytetu, tylko to jest w ogóle kompletnie obce mi myślenie. Jest to wniosek, który mam już właśnie po kontakcie z tymi różnorodnymi środowiskami. Jestem ciekawa, co pan uważa.
Na gorąco, bo to jest takie też szerokie pytanie, które wymagałoby pewnie głębszego namysłu. Wydaje mi się, że filozofia dzieje się w trzech miejscach i na trzy sposoby. Teraz tak mi się to przedstawiło w głowie, spontanicznie w odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, ona się dzieje w sposób niejawny w każdym człowieku. To Arystoteles na to zwrócił uwagę, że filozofia w pewnym sensie, w Zachęcie do filozofii, tam jest taki fragment, w którym on o tym pisze, że filozofia w pewnym sensie jest dyscypliną, formułą niewywracalną. Dlatego, że żeby zakwestionować filozofię, trzeba to zrobić filozoficznie. W związku z tym to już jest samo, żeby powiedzieć, że filozofia nie ma sensu, to już jest teza filozoficzna. W związku z tym się także w ten sposób anuluje samą tę tezę. A więc nie można tego powiedzieć. Powód tego jest taki, że każdy z nas wobec świata, to hermeneuci wiele miejsca na to poświęcali, ma jakiś wstępny stosunek światopoglądowy, który można także nazwać filozoficznym. My myślimy i robimy to, co robimy, bo mamy jakieś przekonania. U swych korzeni wszystkie przekonania mają pewne założenia, które można badać filozoficznie. Każdy jest, jak też Jaspers o tym pisał, w punkcie wyjścia jest jakoś filozofem, bo jakoś musiał się odnieść do pytań na temat tego, kim jest i co w życiu warto robić. Żeby cokolwiek robić, trzeba mieć odpowiedzi na te pytania. To są pytania, odpowiedzi filozoficzne. Więc to jest pierwszy wymiar, w którym się dzieje filozofia. To jest nieświadomy wymiar. Każdy to po prostu ma i u każdego można to wywołać. Tak jak się duchy wywołuje, tak można wywołać namysł filozoficzny odpowiednimi pytaniami u każdego człowieka i nagle się człowiek orientuje, że jest filozofem, bo każdy nim jest. To jest pierwszy wymiar działania się filozofii, on jest bardzo nieakademicki, ex definitione. Drugi wymiar działania się filozofii to jest ten moment, aha, kiedy my sobie to uświadamiamy i zaczynamy robić to świadomie i fachowo. Bo ludzie są filozofami, ale nie fachowo. Przyjmują po prostu pewne rzeczy za oczywiste, które nie są oczywiste. I kiedy się ich skonfrontuje z tą nieoczywistością, to oni zaczynają poddawać namysłowi swoje założenia, przeświadczenia i zaczynają po prostu filozofować. I to każdy ma jako możliwość. Nieważne, czy ma za sobą studia filozoficzne, czy nie, ale jest taki próg, który przekracza, kiedy zaczyna sobie w sposób fachowy zadawać pytania o to, co ja wiem, kim ja jestem. Pamiętam, że z jednych warsztatów postanowiłem zaryzykować. I to byli ludzie, którzy nie są z wykształcenia filozofami, bo na moje warsztaty zazwyczaj tacy się zapisują. Nie mieli takiej wiedzy. Ja im w punkcie wyjścia na rozgrzewkę, w pierwszym module warsztatów czterodniowych, zadałem pytanie o to, co wy wiecie właściwie o świecie? Co to znaczy świat dla was? To jest pytanie ontologiczne, tak? A oni tak trochę dziwnie na nią popatrzyli, ale ja to poprowadziłem, bo bardzo jakby skonkretyzowałem to pytanie na przykładach, podzieliłem ich na grupy i każda grupa miała wypracować swoją odpowiedź na temat tego, czym jest świat i co oni o nim myślą. I oni potem byli głęboko poruszeni tym, że dzięki temu ćwiczeniu po raz pierwszy w życiu niektórzy z nich zadali sobie pytanie właściwie skąd wiedzą o świecie to, co wiedzą i czym właściwie jest dla nich świat. I jakby zrozumieli, jak bardzo ważne jest to dla nich pytanie, mimo że na co dzień sobie nie zadawali sobie tego pytania. I ja potem pokazałem im za pomocą jakich narzędzi filozofowej porządkują sobie ten obszar refleksji. Co można tutaj zrobić z tym. Zrobiłem to licząc się z tym, że to jest ryzyko. Często ryzykuję na warsztatach filozoficznych pewne rzeczy, potem to weryfikuję. Nie wszystko się udaje, ale to się znakomicie udało. To samo jak, tak samo, taki sam scenariusz się wydarzył, kiedy zadałem analogiczne pytanie o kondycję człowieka. Co to znaczy, że jesteś człowiekiem? I właściwie, co to znaczy, że jesteś? Kim ty jesteś? Takie pytanie zadałem jako punkt wyjścia jednego z warsztatów i ludzie tak samo zareagowali pewnego rodzaju euforią intelektualną, bo nagle otworzyły się przez nimi przestrzenie do dyskusji niezwykle interesujących, intrygujących. I to jest drugi sposób pojawienia się filozofii, kiedy ludzie napotykają problematyczność pewnych rzeczy, które przyjmują za oczywiste i zaczynają się nad tym zastanawiać przy użyciu narzędzi filozoficznych, które ja im podsuwam. A trzeci obszar filozofii dla mnie to jest sposób, w jaki jest zorganizowany świat. Ten świat, który nas otacza. Ludzie myślą, że to, co nas otacza, jest pewnym faktem zastanym, naturalnym, oczywistym, podczas gdy jeżeli ktoś dobrze zna historię filozofii, wie, jak wiele z rzeczy, które nas otaczają, jest konsekwencją pewnych idei. Liberalizm nie wziął się znikąd, który nas otacza. Demokracja nie wzięła się znikąd. Socjalizm nie wziął się znikąd. To są wszystko idee, które gdzieś się w głowach ludzi zrodziły i zmieniły świat. Idee zmieniają świat. Ludzie myślą, że filozofowie to są ludzie w gabinecie myślący o czymś sobie i oderwani od rzeczywistości. Oni tam sobie myślą, ale potem wymyślają idee, które zarażają ludzi i te idee zmieniają rzeczywistość. I to się dzieje nieustannie. To jest dla mnie trzeci wymiar filozofii rzeczywistej i żaden z nich nie jest akademicki.
Myśli pan, że to pojedynczy filozofowie, którzy wymyślają te idee, zmieniają świat? Czy raczej jest to pewna fala historii, która...
Ja bym chyba raczej tutaj posiłkowałbym się Wolterem, tą jego metaforą, że stoimy na ramionach olbrzymów. Idee są wypracowywane przez pokolenia, doprecyzowane, cyzelowane i gdzieś tam jakaś idea, która dla kogoś ma jakiś sens i zmienia rzeczywistość w sposób, który dla tej osoby był w ogóle nie do przewidzenia. Przykład z Platonem. Mało kto wie dzisiaj, że idealizm platoński przyczynił się nie wprost, pośrednio, nie w ogóle bez związku z intencjami Platona, do bardzo dużego postępu medycyny w starożytnej Grecji. Powodem tego jest to, że przed Platonem ludzie... Powód tego jest taki, że przed Platonem ludzie identyfikowali człowieczeństwo z ciałem i nie robiono eksperymentów na zwłokach żadnych, bo uważano, że to jest bezczeszczenie człowieka. Platon głosił i jakoś tą ideą zaraził kolejne pokolenia ludzi, że człowiek to nie jest ciało, że człowiek to jest tożsamość, która jest niematerialna i niecielesna. Ciało to są tylko zwłoki, w którym człowieka już nie ma. W związku z czym badanie na potrzeby medycyny zwłok, rozcinanie ich i eksperymentowanie z nimi nie jest bezczeszczeniem człowieka. I to się przyczyniło do niesłychanego przełomu i postępu w wiedzy medycznej starożytnych Greków. Właśnie ta idea. To jest klasyczny przykład na to, jak idee wymyślone z jakiegoś powodu przez kogoś rozprzestrzeniają się i zmieniają nasze codzienne funkcjonowanie, także postępy w różnych zaskakujących dziedzinach wiedzy. Mało kto wie, że renesansowe odrodzenie stoicyzmu przyczyniło się do przełomu cywilizacyjnego w postaci pojawienia się nauk przyrodniczych. Zdaniem Wilhelma Dilteja, on zrobi taką analizę, skąd się wzięła w ogóle cywilizacja naukowa na Zachodzie. On uważa, że bezpośrednim przyczynką do tego było odrodzenie stoickiej idei natury i stoickiej idei logosu jako praw natury. A oni przestali opierać się w tym, co wiedzą o świecie renesansowi myśliciele na religii, bo okazało się, że religia w sposób nieuchronny i taka była ich obserwacja prowadzi do konfliktów. Nie da się na tym zbudować niczego trwałego, bo to jest wiara. A podczas gdy na idei praw natury, które są powtarzalne, które da się zweryfikować jakoś eksperymentalnie, można budować jakiś konsensus, jakąś wspólnotę. A to jest idea pochodząca wprost z myśli renesansowych stoików. Więc Diltej mówi, gdyby ta idea nie została wydobyta z antycznych tekstów w renesansie, to nie wiadomo, w którą stronę nasza cywilizacja by się potoczyła. Przecież renesans to jest okres najbardziej krwawych wojen w historii. Mało kto o tym wie, nie średniowiecze, renesans. Ale też w tym renesansie pojawiły się idee stoickie, które wywarły olbrzymi wpływ na cały na postęp kulturowy. My byśmy nie mieli dzisiaj nauki w tym kształcie, w jakim mamy, gdyby nie te idee, które się tam wtedy pojawiły. Więc ktoś, kto się zajmuje historią idei, widzi, w jak dużym stopniu nawet idee przypadkowo pojawiające się, które w intencji ich twórców w ogóle miały inny sens, bo renesansowi stoicy po prostu chcieli mieć szczęśliwe życie, a nie tworzyć świat nauki. Ale ta idea zapłodniła inne umysły w sposób nowy, nieprzewidywalny wcześniej i wykreowała świat nowoczesnej nauki. Więc to, co my teraz robimy, załóżmy, że w trakcie tej rozmowy w naszej głowach zrodzi się jakaś nowa idea, nowy pomysł i za 20 lat świat będzie wyglądał inaczej, dlatego że my coś wymyśliliśmy, to poszło w eter, dlatego trzeba myśleć.
No właśnie, to ja może teraz wrócę jeszcze do tego pytania, bo zdałam sobie sprawę właśnie, nie planowałam o tym tyle rozmawiać, ale zdałam sobie sprawę właśnie, że właściwie oboje mamy takie doświadczenie w i popularyzacji filozofii i w tym akademickim świecie, z tym, że pan ma znacznie większe doświadczenie. Więc zapytam się, gdzie filozofia najbardziej zmienia świat i gdzie te idee najbardziej powstają, ponieważ współcześnie mamy bardzo specyficzną sytuację na świecie, taką chyba nietypową, chociaż no też nie chcę jakoś tutaj ignorować historii, jakoś jej pomniejszać wagi poprzednim epokom, ale myślę, że dzisiaj tak naprawdę mamy po raz pierwszy taką sytuację, że większość społeczeństwa jest w stanie uczestniczyć w ogóle w tym intelektualnym życiu, ponieważ mamy powszechną edukację, mamy powszechny dostęp do wiedzy, bardzo niski analfabetyzm i no, rzeczy, które dzisiaj wydają nam się oczywiste, natomiast one nie były oczywiste w historii, były zarezerwowane dla elit. No i rzeczywiście te idee powstawały właśnie w tych elitach, na uniwersytetach, w zakonach czy tego typu miejscach. A dzisiaj jest zupełnie inaczej i dzisiaj dużo osób pracujących na przykład zawodowo w filozofii akademickiej ma takie poczucie, że ten wpływ społeczny jest mały tego. I po prostu jestem ciekawa, co pan o tym myśli, gdzie filozofia właściwie zmienia świat?
Tutaj też mam, to też jest pytanie, które wymaga namysłu, dlatego mówię bo się zastanawiam. I to nie jest coś, na co mam gotową odpowiedź, ale znowuż mam kilka pomysłów, tak jak w poprzednim przypadku. Przez wiele dziesięcioleci, stuleci od wynalezienia druku, mniej więcej, tym medium, za pomocą którego szerzono idee nowe, to były książki. Wiemy z historii, że tego też jako przykład nie podałem w ogóle, chociaż to jest przykład najbardziej spektakularny zdaniem niektórych historyków. Mam na myśli rewolucję francuską i oświecenie francuskie. Zdaniem niektórych to jest to, co się wydarzyło, to było zrobione przez filozofów pierwotnie, którzy głosili olbrzymią ilość nowych idei, które zapłodniły umysły Francuzów i oni do tego zrywu ruszyli na skutek tego zapłodnienia tymi ideami. Oni w nie uwierzyli. I tam były dwa sposoby komunikowania tych idei w oświeceniu, tak? Pierwsze to były teksty literackie, teksty filozoficzne i filozoficzno-literackie, które były pisane w sposób celowo przystępny dla mas. I ci filozofowie oświeceniowi, Francuzi w szczególności, pisali w sposób przystępny. To była ich idea. Drugi kanał komunikacyjny nowych idei wtedy, on miał charakter elitarny, jak słusznie zauważyłaś, to były salony literackie, salony filozoficzne. W Paryżu to była wtedy wielka moda na to, że w salonach toczyło się życie intelektualne, przychodzili tam literaci i tam się rozmawiało. Tam były odczyty i się rozmawiało o różnych nowych ideach. I to były miejsca szerzenia nowych idei, które potem zapłodniały całe społeczności, bo to potem szło dalej. Więc historycznie to w zależności od tego, jakie medium jest najbardziej dostępne, I współcześnie faktycznie książki, zwłaszcza filozoficzne, trudne książki, bo na przełomie XIX i XX wieku mniej więcej nastąpił w filozofii taki proces specjalizacji dyskursu filozoficznego, w efekcie czego nowe idee filozoficzne miały duży problem z docieraniem do szerszego ogółu, bo trzeba było mieć co najmniej magistra filozofii, żeby zrozumieć Kanta i wielu innych filozofów. W związku z tym zakres odbiorców malał. Potem w XX wieku znowu w filozofii, nie wiem, na przykład w egzystencjalizmie pojawił się ten ruch ku zwykłemu odbiorcy. On dzisiaj jest obecny. Sporo przystępnych książek filozoficznych. Ja właśnie teraz czytam nową książkę Fukuyamy. Tą o tożsamości. Polecam. Bardzo ciekawa. I to jest książka napisana bardzo przystępnym językiem, zrozumiałym dla zwykłych czytelników, niekoniecznie zawodowych filozofów. Jest dużo takich książek, więc to jest jeden z kanałów dzisiaj, cały czas moim zdaniem. Dobra, przystępnie napisana literatura filozoficzna, ja używam tego kanału sam w swoich książkach, bo idea stoicyzmu, która była ideą kilkadziesiąt lat przede wszystkim akademicką. Jak ja zdałem na studia filozoficzne, wtedy ukazał się w Polsce po raz pierwszy tekst mówiący o filozofii jako czymś praktycznym duchowo. To była książka Pierado, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Data wydania polskiego 1992 rok. I wtedy jak ja to czytałem, i wszyscy, którzy to wtedy czytali, wiedzieli o stoicyzmie jako o pewnej idei z historii. To nie była żywa idea, to była idea historyczna, kiedy ja moim profesorom wtedy zadawałem pytanie o to, czy stoicyzm dzisiaj można tak uprawiać. Oni odpowiadali inną ideą, innym konceptem, że to jest ahistoryzm. Używali tego określenia, że to jest ahistoryzm, że tego się ja nie bardzo wiedziałem, co to znaczy, ale postanowiłem więc spróbować. Ale dzisiaj książki mogą być tym medium cały czas i jest spory krąg czytelników czytających teksty popularno-filozoficzne, gdzie te nowe idee mogą się pojawiać i to się dzieje. I w ten sposób, moim zdaniem, filozofia stoicka dotarła do milionów. Na Zachodzie jest wielu autorów publikujących teksty stoickie na pewnym poziomie przystępności bardzo dużym. Ryan Holiday jest klasycznym tego przykładem. Jego książki w Stanach Zjednoczonych sprzedają się w milionowych nakładach. I on za ich pomocą z tego obszaru takiego poradnictwa filozoficznego, szeroko rozumianego, dociera do bardzo wielu ludzi ze z tymi stoickimi ideami. Ta jego słynna książka, która jestem przekonany, zmieniła percepcję bardzo wielu ludzi, bardzo wielu spraw i ma wpływ na rzeczywistość, pewnie w Stanach Zjednoczonych bardzo silny. Ta książka, która nosi tytuł Obstacle is the Way. Podaje tytuł angielski, bo on bardzo dobrze oddaje tą ideę stoicką, żeby nie traktować przeciwności jako przeszkód, tylko jako okazję. Przeszkoda jest okazją, tak należy to przetłumaczyć. To polski tytuł jest inaczej chyba brzmi, nie pamiętam teraz. Przeszkoda jest okazją. To zmienia percepcję w ogóle rzeczywistości, całej. Nam się coś przydarza, co nie pozwala nam zrealizować celów, ktoś się załamuje, ale ktoś zmienia perspektywę i mówi, nie, to nie jest przeszkoda, to jest okazja. I to jest idea, która zmienia rzeczywistość, realnie. Rzeczywistość każdego człowieka. No więc za pomocą książek można komunikować nowe idee, ale wydaje mi się, i do tego zmierzam teraz w tej narracji, że dzisiaj największym, najbardziej wpływowym medium, za pomocą którego komunikuje się nowe idee, to są podcasty i nagrania na YouTube. To są media, to są te media podcastersko-youtubeowe. Tam przede wszystkim ze względu na dostęp. Dzisiaj ludzie chyba wolą słuchać i oglądać niż czytać. Taka jest cecha naszych czasów i te media mają najszerszy, moim zdaniem, dostęp, ale też po obu stronach, bo żeby napisać książkę, no to trzeba przejść przez sito duże, wydawnicze, publikacyjne, to jest też kosztowe, bo to kosztuje wydanie książki z jakimś tam przyzwoitym nakładem, to jest ze 20 tysięcy złotych prawdopodobnie w tej chwili. No nie każdego na to stać, kto chciałby jakieś swoje idee przekazać. Podczas gdy założenie konta na YouTube, zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt, nagrywanie własnego podcastu, to nie jest takie kosztowne. To po prostu można zrobić tak i już się dzieje i można komunikować nowe idee. Oczywiście w świetle tych nowych ostatnio różnych afer wokół youtuberów i influencerów, wiemy, że to też prawdopodobnie trzeba jakoś kontrolować. To nie jest całkowita wolność. Tym niemniej cały czas dostępność tutaj w szerzeniu i przyjmowaniu nowych idei jest olbrzymia.
Tak, absolutnie. Ja w ogóle też chciałam tak powiedzieć, może dlaczego w ogóle tak trzymam się tych pytań, to może podam jakiś przykład. Teraz przygotowywałam odcinek na temat sensu życia i podzieliłam tam, powiedzmy, potencjalne sposoby odpowiedzi na pytanie o sens życia, na różne kategorie. I chciałam wspomnieć o takim pojęciu, które nazywa się optymistyczny nihilizm, ale jednocześnie nie kojarzyłam go w ogóle z filozofii takiej, no z literatury filozoficznej. I zaczęłam szukać, skąd ono się w ogóle wzięło i czy ono rzeczywiście występuje w literaturze, czy w której po prostu jeszcze nie znałam, ale okazało się, że no niespecjalnie, że tylko jakieś takie, powiedzmy, może nowoczesne, pomniejsze jakieś artykuły naukowe gdzieś tam to wspominały, ale generalnie nie znalazłam tego pojęcia. Okazało się, że ono generalnie powstało w internecie trochę spontanicznie i po prostu ludzie zaczęli go używać właśnie w ten sposób i tą drogą. No i zaczęłam natrafiać na dyskusję, czy to jest w ogóle uzasadnione, że jeżeli to nie jest pojęcie z literatury, to czy można o czymś takim mówić, czy można w ogóle powiedzieć, że nihilizm jest optymistyczny, czy to nie jest oksymoron i tak dalej, i tak dalej. I takie, powiedzmy, no mocno takie dyskusje mocno nastawione właśnie na taką akademickość filozofii, ale ja sobie na przykład tak myślałam, no właściwie to co z tego, że to nie powstało gdzieś na jakimś uniwersytecie czy w jakimś artykule naukowym. Uważam, że akurat idee powinny bronić się same za siebie, a uznałam, że w ogóle wprowadzenie takiego pojęcia jak optymistyczny nihilizm ma bardzo duży sens, że to jest w ogóle, że wypełnia pełną lukę, którą warto było wypełnić, jeżeli chodzi o jakieś takie stanowisko wobec świata i ludzkiej egzystencji.
Wydaje mi się, że to jest... Ja nie znam tego pojęcia, więc nie... Co autor tego konstruktu miał na myśli, ciężko mi to do tego się odnieść, ale tak intuicyjnie wydaje mi się, że mógłbym postawę niczego w ten sposób scharakteryzować. Często się nihilizm przypisuje Fryderykowi Nietzschemu, albo Maxowi Stirnerowi, obu im, jako że to są ojcowie europejskiego nihilizmu. No i często przypisując im tą postawę, jednocześnie się to krytykuje, że to jest pojęcie negatywne przede wszystkim, niosące ze sobą negatywne konotacje, a w obu przypadkach to stanowisko jest częścią pewnego bardzo optymistycznego projektu i u Stirnera, i u Nietzschego, projektu o nazwie Wolność.
Tak, dokładnie o to chodzi.
O Nietzschemu ta kategoria pojęciowa służyła do uwolnienia i do radosnej kreatywności. Tym drugim biegunem projektu nihilistycznego Nietzschego jest radosna kreatywność, która jest czymś bardzo pozytywnym i niosącym właśnie uczuć takiego spełnienia i nie dająca sens. Tylko że trzeba zrozumieć, że sens to jest coś, co my kreujemy, a nie co gdzieś jest. Że trzeba odnaleźć i jesteśmy jakoś zakładnikami tych sztywnych struktur sensów w bycie i jak nie mamy tego, to znaczy, że coś jest źle z nami. A Nietzsche mówi, nie, to jest kreacja, sens jest pochodny naszego kreowania wartości. My musimy ocenić, określić, co jest naszą wartością i to kreuje sens, my to sobie sami robimy. Oczywiście to budzi dyskusję, ale wracając, czy tak jest, czy nie, ale to jest filozofia, jest dyskusją, więc możemy się nad tym zastanawiać. Wracając do tego, co mówiłeś przed chwilą o tym, że nie do końca jest istotne, kto i gdzie te idee kreuje. Ja się z tym zgodzę. Kluczowe nie jest, gdzie one powstają. Kluczowe są dwie inne rzeczy, moim zdaniem. Ich oddziaływanie i klarowność.
Tak, zdecydowanie.
To są kluczowe rzeczy. To ja nie musi być zawodowy filozof, żeby coś wytworzyć. I bywa, że idee mają silne oddziaływanie, bo mimo tego, że były stworzone przez laika, gorzej jak one są jednocześnie mętne. Ja tutaj mam jako filozof opór, bo wydaje mi się, że problemy współczesności często biorą się z tego, że pewne idee są komunikowane w sposób mętny. I różni ludzie różnie rozumieją to, generuje cały szereg różnych emocji i nieporozumień, a wystarczy trochę czasu poświęcić na to, żeby dopytać, co dokładnie osoba komunikująca to pojęcie ma na myśli. Doprecyzować, domknąć to. I to jest robota, której nie wykonujemy, bo jakoś nie mamy takiego nawyku filozoficznego. I to jest właśnie ta, my można powiedzieć, komunikujemy ideę spontanicznie. Język, można powiedzieć, jakoś je generuje. Sam czasami. Jakby jest, mam tutaj na myśli ten pomysł Lema, Stanisława Lema, który w kongresie futurologicznym miał taki koncept, że to nie człowiek wymyśla ideę. Idee wszystkie właściwie są jako możliwość zawarte w języku. Jeżeli da się jakieś słowa nowe połączyć w jakąś nową całość, to znaczy, że potencjalnie w samym języku są możliwe pewne idee i prędzej czy później one powstaną. Wystarczy się wmyśleć w język, to nie ludzie je robią. To język je generuje. I jest faktycznie coś takiego w języku, że on je produkuje. Naszym zadaniem jest te idee jakoś trochę oswoić, ujarzmić, osiodłać, wyklarować, używać kompetentnie. I to jest coś, co się nie dzieje dzisiaj. Ludzie nie używają kompetentnie idei.
Zdecydowanie. Przychodzi panu do głowy jakiś przykład na gorąco konkretnego problemu? Ja na przykład tak myślę o pojęciu płci. Ono aktualnie...
Tak, a ciekawe, dokładnie o tym sam pomyślałem. O feminizmie, o płci. Uważam, że to są obszary, w których ludzie przerzucają się zarzutami. A dużo lepiej by było, gdyby wyszli od definicji pojęć, których używają. I okazałoby się, że niezgoda nie jest tam, gdzie im się wydaje.
Tak, nawet by się okazało, że myślą to samo, tylko inaczej definiują płeć na przykład. I
takim pojęciem też jest potrzeba. Dzisiaj bardzo modne pojęcie, gdzie wszyscy naokoło mówią o potrzebach różnych grup, jednostek, że one muszą być zaspokojone, nikt nie, tak naprawdę nie definiuje, co to jest potrzeba. To pojęcie ma pewne konotacje i przemyca się tutaj bardzo wiele ukrytych założeń na temat potrzeby, co wymusza na odbiorcy jakieś działania, a wystarczy się zatrzymać i zastanowić, co to jest potrzeba i właściwie jakie wobec potrzeby innej osoby my mamy zobowiązania. Jeżeli ktoś mi komunikuje jakąś potrzebę, to właściwie co to znaczy? Co on komunikuje i co to znaczy dla osoby, której to jest komunikowane? Bo jest taki pewien schemat pojęciowy dzisiaj, że potrzeba to jest coś, co jest niezbywalne dla człowieka do osiągnięcia dobrostanu i że jej zakomunikowanie obliguje odbiorców tego komunikatu do podjęcia działań na rzecz tego dobrostanu. Tak jest konstrukt leżący u podstaw dzisiejszego uzusu terminu potrzeba w dyskursie publicznym. Moim zdaniem tak to jest. Ja się wcale nie muszę na to zgodzić, ja się nie zgadzam na to. Jako stoik.
Jako stoik, jak zdefiniowałby pan potrzebę?
Musiałbym się zastanowić nad tym. Najchętniej wykorzystałbym rozróżnienie, które pojawia się w epikureizmie i przez potrzebę rozumiałbym to, co jest niezbędne do życia, do przeżycia, a wszystko inne określiłbym jako pragnienia. I gdzieś tą granicę bym tutaj postawił i ta granica się bardzo dzisiaj zatarła moim zdaniem. Tak, chyba tutaj bym postawił tą granicę, tak. Tak wstępnie. Tym bardziej, że właśnie to epikurejczycy powiedzieli i ten współczesny ruch minimalistyczny na przykład z tego się wywodzi. Człowiek tak naprawdę ma niewiele potrzeb. Bardzo mało. I żeby był względnie zadowolony i zaspokojony w swoim życiu, wystarczy, że je rozpozna, się na nich skupi. Okazuje się, że rzeczywistość dostarcza mu narzędzie, żeby tu i teraz wszystkie zaspokoić. Wszystko, co jest ponadmiarowe, ponad potrzebę, to kiedy my pozwolimy sobie na to, żeby to motywowało nas do działań i żeby od tego uzależnione było nasze spełnienie, to narażamy się na ryzyko cierpienia i tym cierpieniem zarażamy też innych. Takie jest stanowisko epikurejczyków i tej stoicy daleko od nich nie odeszli pod tym względem.
No a dzisiaj chyba jesteśmy bardzo rządzeni przez różnego rodzaju pragnienia, które uważamy za absolutnie kluczowe potrzeby.
Tak, to jest konsekwencja moim zdaniem tego, co się, między innymi tego, co się wydarzyło we wspomnianym tutaj już wcześniej przeze mnie oświeceniu, które to epoka jest epoką nie tylko rozumu, ale także obietnic. To jest epoka, w której uwierzyliśmy w to, że ludzki rozum jest narzędziem, za pomocą którego możemy zmienić rzeczywistość tak, żeby zaspokajała nasze potrzeby i oczekiwania. i że to jakby, że taka jest w ogóle idea rzeczywistości, że świat jest takim miejscem, w którym jest człowiek i ma potrzeby i ma rozum i za pomocą tego rozumu może zmieniać świat tak, żeby zaspokoić te potrzeby i oczekiwania. I w tą obietnicę jakoś my cywilizacyjnie uwierzyliśmy. Jakby mamy od narodzin jest tam wpajana, wpajane jest nam takie rozumienie świata, że to jest takie miejsce, w którym my się rodzimy po to, żeby doświadczać potrzeb i pragnień, które następnie w naszym życiu, i o to chodzi w życiu, dążymy do zaspokojenia. I dlatego jest świat w tak marnej kondycji ekologicznie. Bo my nie patrzymy na to, czego potrzebuje od nas świat. Jakby w ogóle nam nie przychodzi do głowy, że może świat też czegoś od nas potrzebuje, że my jesteśmy tutaj po to, żeby się nim opiekować, a nie z niego czerpać. Ale to jest konstrukt postoświeceniowy, moim zdaniem, którego jesteśmy ofiarami. A w szczególności ofiarą tego konstruktu jest świat.
Ta mentalność chyba będzie się powoli zmieniać, prawda? Tylko ona będzie się zmieniać w miarę, jak już będziemy odczuwać mocno skutki tej naszej zabawy ze światem.
No musi się zmienić, no bo już z tego świata więcej wyczerpać za bardzo już nie możemy, on już więcej nie ma co dać. Więc my musimy się dostosować do tej nowej sytuacji, wejść raczej w rolę opiekunów, którzy umieją powściągnąć swoje potrzeby na rzecz wyższych wartości. To jest w ogóle istota bycia człowiekiem szlachetnym w ujęciu Ortega i Gasseta. Ortega i Gasset w Buncie Mast mówi, że myślenie masy to jest myślenie roszczeniowe, że mnie się należy coś od świata i od ludzi, którzy jakoś tym światem zarządzają. A myślenie elity, elity w rozumieniu arystokratycznym, to jest myślenie ludzi, którzy zastanawiają się, co oni mogą dać. I spełnienie i poczucie sensu bierze się w ich przypadku z dawania, a nie z dostawania. I to jest być może ten trend, który dzisiaj trzeba propagować. Że dobre życie to jest życie darzące, mówiąc językiem przytaczanego tu wcześniej niczego. Że szczęście jest obdarowywaniem, a nie dostawaniem.
Mam nadzieję, że tak będzie. Że zaczniemy tak myśleć. W jaki sposób może nam pomóc tutaj stoicyzm? Idee stoickie?
Stoicyzm jest... ktoś wczoraj na spotkaniu powiedział mi, że pewien filozof lubelski, zdaje się, profesor Kapusta chyba, gdzieś miał jakiś artykuł w prasie, w którym mówi o szczepionce stoickiej. I zresztą podobno się powołał tam na mnie. Tak mi wczoraj to zrelacjonowano, nie zdążyłem tego sprawdzić, ale przypomniało mi się to w kontekście tego pytania. I ta metafora mi się bardzo podoba.
Stoicyzm
jest pewnego rodzaju szczepionką, której współczesny świat bardzo potrzebuje. To chorobliwe uzależnienie od swoich pragnień i od swoich stanów emocjonalnych silnych, to ciągłe pobudzenie tych emocji jest pewnego rodzaju zarazą. Z punktu widzenia filozofii stoickiej oni postrzegali silne emocje jak chorobę. Bo człowiek wtedy nie panuje nad tym, czego chce, tylko jest we władzy impulsów i instynktów. I przez szczepionkę rozumiem zdolność odraczania gratyfikacji i wkładania między sytuację bodźcową, w której się znajdujemy, która nas chce poruszyć, a reakcję, którą możemy w efekcie tej sytuacji uruchomić, wkładanie bufora o nazwie refleksja. Szczepionka to jest taki odruch bycia refleksyjnym. Przez szczepionkę stoicką mamy myśli odruch bycia refleksyjnym, taki przymus bycia refleksyjnym, niezgoda na automatyczne reagowanie na to, co mi poddaje reklamodawca, na to, co się dzieje w moim otoczeniu, tylko odruch poddawania tego najpierw refleksji, zanim ustalę, jaka moja reakcja jest właściwa. My, wydaje mi się, jesteśmy systematycznie, masowo i gruntownie oduczani tego odruchu, bo on jest niekorzystny i dla marketingu politycznego, i dla każdego innego marketingu. Najbardziej skuteczne są reklamy, które wyłączają odruch kontroli refleksyjnej, tego impulsu zakupowego. Więc my jesteśmy, jakby, korporacje, firmy, politycy, oni, w ich interesie jest, żebyśmy nie byli refleksyjni jako społeczności, bo to nikomu... człowiekowi refleksyjnemu dużo ciężej, dużo trudniej, dużo bardziej skomplikowanie jest cokolwiek sprzedać. Dlatego świat współczesny nie jestem zainteresowany. Stoicyzm jest pod prąd współczesnego świata. Jednocześnie bez refleksji my ten świat po prostu niszczymy.
Jakie inne idee, czy takie powiedzmy, nie chcę mówić, że metody, bo to może trochę trywialnie brzmi, ale to chyba też tak najlepiej odzwierciedla, o co mi chodzi. Takie właśnie idee stoickie, które mogą nam pomóc i w takim sensie globalnym właśnie jako społeczeństwu, które mierzy się z globalnymi problemami, jak i też jednostce, która po prostu chce wieść swoje życie. I to co mówił pan o tym, że no, rzeczywiście rodzimy się z takim, znaczy rodzimy, nie rodzimy się, jesteśmy wychowywani w takim poczuciu, że świat jest dla nas, że jest tym trochę placem zabaw, na którym my możemy osiągnąć, co chcemy. I po prostu powinniśmy starać się, żeby osiągnąć to, co chcemy, żeby spełnić wszystkie nasze pragnienia. No i potem z tego rodzi się ogromne rozczarowanie, bo zwykle się nie da, albo jest to dużo trudniejsze, niż się wydawało. No, na przykład dzieciom mówi się, że mogą sobie wybrać wymarzony zawód i dążyć do niego, potem się okazuje,
może się okazać, że jak dorosną, to już tego zawodu w ogóle nie ma. Bo sztuczna inteligencja po prostu przejęła to i przepraszam, ale niestety, już za późno.
Tak.
Wczoraj, tak jak powiedziałem, mieliśmy pierwsze spotkanie stoiska. I ja w ramach tego spotkania, na to spotkanie przygotowałem ankietę stoicką. Spisałem w niej 16 idei charakterystycznych dla stoicyzmu i poprosiłem uczestników i uczestniczki spotkania o zaznaczenie, z którymi się identyfikują jako stoickimi i które są dzisiaj dla nich najważniejsze. I to właściwie jest odpowiedź na to pytanie, które teraz zadałaś, które z tych idei są cały czas tak aktualne. Ja wymienię takie, które zdobyły najwięcej głosów i powiem dlaczego. To będzie dobra odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, i to faktycznie jest kluczowe moim zdaniem, też dzisiaj, dla wielu ludzi dzisiaj, podział rzeczy na zależne i niezależne od nas. To jest to, co stoicy odkryli, że można przeprowadzić sobie w głowie i to jest jako metoda i narzędzie bardzo skuteczne w radzeniu sobie z życiem. Rozwinięcie tej idei w moim opisie, który przygotowałem na wczoraj, jest takie. Wszystkie stany rzeczy w świecie można i należy podzielić na rzeczy zależne i niezależne od człowieka. I w nawiasie zależne są wyłącznie wewnętrzne stany rzeczy. Tylko to, na co ja mam pełen wpływ jest zależne ode mnie. Zdaniem stoików. Więcej też za tym idzie inna idea, że szczęście można uzyskać, koncentrując się wyłącznie na rzeczach od nas zależnych. Szczęście, poczucie spełnienia i satysfakcji w życiu. Nie musimy czerpać tego od tego, ile lajków dostajemy, ile zarabiamy i jakim się prestiżem cieszymy, jaki dostajemy feedback w związku z tym, co robimy. To są rzeczy od nas niezależne. Jeżeli się dobrze skupimy na tym, co jest od nas zależne, będziemy robili to z pasją, z zaangażowaniem, z czystym sercem, to wystarczy do poczucia spełnienia i satysfakcji. Nic więcej. Bardzo proste. Bardzo trudno jest to zrobić, ale sama idea jest bardzo prosta. Druga rzecz, która jest dzisiaj niemodna, a którą najwięcej osób, ludzie zaznaczyli z tego spotkania, to jest zasada wysiłku i czujności. Tak to nazwałem. Tym się stoicy różnili od epikurejczyków, że oni uważali, że spełnienie osiągalne jest przez nas na drodze ustawicznego wysiłku i czujności. Szczęście to nie jest coś, co się po prostu samo przydarzy na zasadzie pewnego przypadku, zbiegu okoliczności i zdarzenia. To jest coś, co jest wypracowane, tak jak kondycja maratończyka. Kolejna idea z tych takich najczęściej, to mnie akurat zaskoczyło, ale to jest coś, co ja promuję bardzo w moich podcastach i może ponieważ tam byli moi patroni na tym spotkaniu i patronki, dlatego to zaznaczyli. Rola logiki i racjonalnego myślenia. Trening logiczny jest niezbywalnym elementem praktyki duchowej. jak chodzi o jakość naszego myślenia. To są same niepopularne rzeczy, wysiłek, rola logiki, skupienie na tym, co od nas zależne. Oni to podkreślili jako najważniejsze w praktyce stoickiej. I ostatnia rzecz z tych 16, wymienię tylko jeszcze jedną, ale niebywale ważną. Też bardzo dużo osób to zaznaczyło, bo na 16 obecnych 13 osób to zaznaczyło. Wszelkie, chodzi o zarządzanie emocjami, o kompetencje do zarządzania emocjami. My żyjemy w świecie, w którym mamy silne, zakorzenione i wpojone przekonanie, że emocje to jest coś od nas niezależnego, to się nam po prostu przydarza w pewnych sytuacjach i my możemy sobie z tym jakoś potem radzić. Stoicy uważali, że to jest nieprawda. Ja też to tak uważam, jako współczesny stoik. I tak tego doświadczam też w mojej praktyce. Rozwinięcie tego punktu jest następujące. Wszelkie stany emocjonalne człowieka nie są reakcją na to, co nam się przydarza, lecz na to, jak to oceniamy. I my mamy wpływ na to, jak to oceniamy, ale nie mamy wpływu na to, co nam się przydarza. To jest coś, co odkryli stoicy i co promują i na co mają narzędzia, żeby to ćwiczyć. To jest moja odpowiedź na to pytanie o to, które tych idei stoickich dzisiaj warto promować i dlaczego.
A mówiłeś o narzędziach. Czy w ogóle stoicyzm ma wypracowane takie właśnie konkretne narzędzia, tak jak na przykład na terapii się stosuje pewne narzędzia, czy możemy mówić o takich narzędziach stoickich, że ja mogę sobie na przykład rzeczywiście pracować z nimi, to znaczy, że jest po prostu sytuacja w życiu i ja ją identyfikuję i myślę, włączam sobie teraz to narzędzie i jakby teraz w ten sposób będę myśleć i ja na przykład zidentyfikuję problem i go rozwiążę daną metodą.
Nawet pójdę krok dalej odpowiedzi na to pytanie, w stronę, której być może się nie spodziewałaś. Chcę powiedzieć, że wiele współczesnych tradycji psychoterapeutycznych czerpie ze stoicyzmu, a nie odwrotnie. I wywodzi się z nich wprost. I narzędzia, które ludzie dostają na niektórych sesjach terapeutycznych, to są narzędzia, które wyewoluowały z niektórych pomysłów stoickich. Ja to wiem, bo współpracuję z wieloma ludźmi, oni się dziwią, jak ja im mówię o jakiejś technice stoickiej i mówią, ale mnie to terapeuta poradził. Bardzo podobną rzecz. I to stoicy bardzo mocno przesiąkną do kultury zachodniej. My czasami robimy coś, nie wiedząc, że to ma rodowód stoicki. I ta narzędziowość stoicka jest rozproszona w całej kulturze, w różnych tekstach i różnych tradycjach. Moja rola, tak ją postrzegam, to jest zebranie tego w jednym spójnym, jednym miejscu i uprawienie tego w spójny, systematyczny sposób i jeszcze też przy uwspółcześnieniu pewnego języka, za pomocą którego to jest komunikowane. Część z tych narzędzi już się tutaj pojawiło. Część jest powszechnie znana. A więc ja mogę mówić nawet takie trochę oczywiste rzeczy. Po pierwsze, tym, co stoicy robią, i to jest moim zdaniem fundamentem praktyki stoickiej. Stoik to nie jest ktoś, kto jest spokojny, często jest taki schemat. Stoik nie jest ktoś, kto ma dystans z tego, co mu się przydarza. To są efekty wszystko. Stoik to jest przede wszystkim ktoś, kto wykonuje rutynowo pewien zestaw czynności. I to jest jego codzienna praktyka. I ja tego uczę, bo to, co teraz opisywaliśmy wcześniej jako efekt, to jest skutek tej praktyki, a nie odwrotnie. Podstawowym elementem praktyki każdego stoika codziennym jest na przykład poranny i wieczorny przegląd siebie. Ja nazywam to przeglądem siebie. Antyczni stoicy używali sformułowania rachunek sumienia, ale to nabrało pewnych konotacji w kulturze zachodniej, określenie sumienia, które bywają mylące, dlatego ja używam przegląd siebie, tak jak się daje samochód do warsztatu i robi się przegląd. Tak człowiek robi przegląd siebie i to odbywa się zgodnie z pewnym mocno zindywidualizowanym. My na warsztatach nad tym pracujemy, żeby każdy sobie zbudował taką formułę przeglądu siebie, która jemu pasuje najlepiej. Nie ma jednego schematu uniwersalnego dla wszystkich. Tak jak spowiedź, tak, że to się odbywa w kościele wedle pewnej procedury. To są różne możliwe rozwiązania. Pracuję nad książką, między innymi nad lepszym unarządziewieniem tego. I to jest coś, co stoik robi rano i wieczorem. To wyewoluowało z rachunku sumienia, gdzie człowiek staje przed sobą samym i zdaje sobie pewnego rodzaju rachunek z tego, co dzisiaj zrobił albo co dzisiaj planuje, w zależności od tego, czy to się dzieje rano czy wieczorem. Kluczową rzeczą w tej praktyce, i to wiele osób tego nie rozumie, zwłaszcza początkujących, kluczową rzeczą w tej praktyce jest wygospodarowanie w ciągu dnia momentu na spotkanie się ze sobą i na wypracowanie kompetencji spotkania się ze sobą. To nie jest po prostu klepanie pacierza. To może rodzić takie skojarzenia i zadawanie sobie tych zrutynizowanych pytań. Tutaj chodzi o wejście w pewien tryb funkcjonowania umysłu, rozdwojenia umysłu, gdzie ja staję z boku siebie. Mam kompetencje stanięcia z boku siebie i obejrzenia tego, w jakiej jestem kondycji tu i teraz. A przez kondycję mam na myśli schematy, ale nastrój także, z jakim na przykład zaczynam dzień. Czego się dzisiaj boję? Czy jest coś, co mnie dzisiaj od rana stresuje, kiedy myślę o tym, co ma mnie dzisiaj spotkać? Chodzi o to, żeby to rozpoznać, żeby sobie powiedzieć o tym, że to się dzieje. I zastanowić się, będąc w tym trybie porannego rozdwojenia duszy, zastosować, co ja mogę z tym zrobić. Jak się nastroić do tego dnia? Jednym z narzędzi, które stoicy stosują w takiej sytuacji, kiedy rozpoznają na przykład to jest to, o czym już mówiłem. Powiedział rzeczy na zależne i niezależne. To jest technika, to nie jest tylko teoria, to jest technika, którą praktykujący stoik wykonuje w swoim życiu regularnie, przygotowując się do jakiegoś dnia, jakiegoś wydarzenia, nastawiając się tylko na to, na co ma wpływ i skupiając się tylko na to, co ma wpływ. Bo można na przykład umówić się z kimś, że się nagra z nim podcast i pojedzie się odwiedzić go do innego miasta i wszystko ma się ze sobą przywiezione i przygotowane, no i może się okazać, że wszystko, dokładnie wszystko idzie zupełnie nie po naszej myśli, bo to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie wiem, czy chcesz zreferować, do czego ja piję.
Tak, jak najbardziej. Ponieważ background tej rozmowy jest taki, że my ją nagrywamy teraz zdalnie, natomiast mieliśmy nagrywać ją osobiście. Ponieważ no, kiedy jest taka możliwość, to rzeczywiście wtedy się najlepiej rozmawia i warto to zrobić. Przyjechałam do Warszawy w tym celu. Natomiast dzień był bardzo specyficzny. To była niedziela. W Warszawie w noc przed tą niedzielą była straszna ulewa. Moi znajomi z Warszawy mówili, że fatalna, że spać nie mogli. Mieliśmy nagrywać w szkole, w której pan jest dyrektorem. No i okazało się, że ta szkoła była zalana w ten dzień. To znaczy była zalana cała piwnica. Ja pierwszy raz w życiu w ogóle widziałam coś takiego. Nie wiem, czy można to nazwać powodzią. To chyba jeszcze trochę za szybko. Zbyt dramatyczne określenie. No ale to jest coś, czego nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Widziałam takie rzeczy tylko w wiadomościach. I tak obserwowaliśmy. Znaczy ja obserwowałam, a pan brał czynny udział w akcji strażackiej odpompowywania tej wody. Doświadczenie było bardzo surrealistyczne. No i niestety nagrać rozmowy się nie udało w ten dzień właśnie z tak dość dramatycznego powodu, jakby nie patrzeć.
Tak, my próbowaliśmy, wymyśliliśmy, że ja wezwę tę straż pożarną, niech oni tam tą wodę odpompowują, ale zanim oni przyjadą, to może gdzieś tam pójdziemy, sobie usiądziemy, zaczniemy nagrywać. Potem oni przyjechali, włączyli dwie pompy, bo okazało się, że tej wody jest ogromna ilość. Te pompy były spalinowe, budynek się natychmiast wypełnił spalinami, nie dało się oddychać tam w ogóle, głowa zaczęła boleć i ciebie, i mnie, więc nie było w ogóle żadnych warunków. Oni zresztą przyszli, cały czas coś chcieli, coś mieli pytanie, a tutaj wyłączyć czujki dymu, a tutaj zrobić to, a tutaj tamto, więc w ogóle żadnej nie było przestrzeni, żeby cokolwiek nagrać. Odłożyliśmy to na później, ale okazało się, że ta akcja się ciągnęła kilka godzin, to my się spotkaliśmy o 14, a ona gdzieś o 18 się dopiero skończyła. Ja potem byłem mocno już zmęczony i nawet się nie odzywałem do ciebie, żeby się jednak gdzieś wieczorem umówić, bo wiedziałem, że nie będę miał formy. Ale to była taka jedna z tych rzeczy, na które człowiek nie może być w pełni przygotowany, a trzeba to podjąć. Tam priorytetem było ratowanie budynku, za który jestem odpowiedzialny. Z biegiem okoliczności tam się akurat pojawiliśmy w okolicy, żeby go ratować. I nawet zażartowałem wtedy, że przyjechałaś nagrać podcast, a zamiast tego widziałaś stoika w akcji.
Tak. Tak. Dokładnie. Natomiast właśnie jedno z moich takich pytań tutaj przygotowanych, chciałam się ciebie zapytać tak trochę prowokacyjnie, czy świat jest rozumny, ponieważ to jest coś, co stoicy starożytni propagowali, a co dzisiaj no, jest ciężko. Współczesny człowiek raczej tak nie myśli o świecie. Natomiast wtedy miałam wrażenie, że w pewien sposób zadziałała pewna rozumność świata, ponieważ byliśmy umówieni na tę rozmowę, umawialiśmy się na nią długo, a terminy ciężko zgrać. Także jechałam tam, ale akurat też wtedy miałam bardzo złe samopoczucie. Tak fizycznie nie mogłam spać od kilku nocy, ja czasami tak mam, to nie jest istotne, natomiast jechałam w pociągu z taką wątpliwością, czy aby na pewno stanę na wysokości zadania. I w pewnym sensie mam wrażenie, że to, że nie udało się go nagrać wtedy, tylko nagrywamy tydzień później, jest generalnie bardzo pozytywne ostatecznie. Natomiast mój przyjazd tam też miał swój cel, ponieważ dzięki temu pan przyjechał również do szkoły w niedzielę, a nie w poniedziałek dopiero, i udało się jeszcze z tej szkoły odratować to, czego można byłoby już tak łatwo nie odratować w poniedziałek, z tego co pan mówił.
Rozumiem, że już to jest koniec pytania i teraz moja kolej.
Tak.
Tak, ja wiedziałem, że ty mi to pytanie dzisiaj zadasz. To ono jest, ja wiem, że ono jest prowokacyjne i też uzmysłowiłem sobie, że na tej liście rzeczy, którą wczoraj stoikom przedstawiłem, żeby zaznaczali, z czym się zgadzają, tej tezy stoickiej charakterystycznej nie ma. Że ja ją nawet jakoś pominąłem. Nawet żałuję teraz, bo ciekaw byłbym, ile osób zaznaczy to, że świat jest rozumny. Ale chyba jeden z powodów, dla których ja tego na liście nie umieściłem, 16 tez charakterystycznych dla stoicyzmu, nie umieściłem ich tam dlatego, że to jest dzisiaj bardzo łatwo źle zrozumieć, co oni mieli na myśli. Oni używali terminu logos. Bardzo specyficznie go rozumieli. Czasami jako pewnej metafory tego logosu używali słowa bóstwo, Bóg, Zeus, w zależności od epoki, w której ci stoicy filozofowali. I to bardzo rozmaicie można interpretować. I też zauważyłem, że w tej opowieści, w twojej interpretacji tego, co nam się przydarzyło tydzień temu, ty zinterpretowałaś to trochę zapożyczając koncepcję opatrzności. A to jest bardzo odległe od intuicji stoickich. Rozumność świata nie ma nic wspólnego z opatrznością. Wręcz oni byli monistami. Żeby skonstruować koncept opatrzności, to trzeba mieć pomysł taki, że jest jakiś Bóg, który jest z boku świata, który interweniuje w jego bieg jakoś. A to jest na gruncie ontologii stoickiej niemożliwe do skonstruowania w ogóle taki koncept. Oni uważali, że świat jest pewną spójną całością. Rozum jest w nim w pewnym sensie, ale jest wpleciony we wszystko, co się dzieje. I ja powiem, jak ja to rozumiem. Być może nie każdy stoik współczesny by się zgodził z taką wykładnią. Ja to rozumiem po prostu w ten sposób, że logos to jest przekonanie o tym, że światem rządzą pewne stałe prawa. I one są jakoś logiczne, bo my jesteśmy w stanie zrozumieć, co z czego wynika. One są rozpoznawalne. Czyli to należy czytać nie tyle jako rozumność świata, ile raczej, użyję innego fachowego terminu stoickiego, filozoficznego, i go oczywiście wyjaśnię. Antyczni stoicy go nie używali, ono powstało w średniowieczu. Chodzi o inteligibilność świata, moim zdaniem, przede wszystkim. To jest termin świętego Tomasza z Akwinu. Chodzi o to, za pomocą tego terminu średniowieczni filozofowie mówili o poznawalności świata. Że świat jest jakoś tak skonstruowany, że on jest czytelny dla umysłu ludzkiego, że my jesteśmy w stanie zrozumieć, co nim rządzi, jakie prawa przyczynowo-skutkowe. W tym sensie on jest jakąś spójną całością, logicznie spójną całością. I ta struktura świata logiczna, przyczynowo-skutkowa jest rozpoznawalna przez umysł. My się nagle po 2000 lat budzimy w świecie, w którym nauka opisuje świat w kategoriach pewnych przewidywalności. Jak ja wsiadam do samolotu, to ja wierzę, że on nie spadnie. A dlaczego wierzę? Bo wierzę, że on jest zbudowany w oparciu o wgląd w strukturę rzeczywistości, w przyczynowo-skutkową strukturę rzeczywistości. Tam takie mechanizmy rządzą tym, że on leci. To nie jest jakiś Bóg, jakaś magia. To są rzeczywiste zjawiska w świecie, które są zrozumiałe. I w tym sensie oni o świecie myśleli, moim zdaniem, że świat jest pewnego rodzaju ładem, jest pewnego rodzaju harmonią tych reguł. I my te reguły możemy rozpoznać. Więcej, dążeniem do szczęścia też rządzą pewnego tego rodzaju reguły. Jeżeli my się ich nauczymy, to zwiększa prawdopodobieństwo, że osiągniemy szczęście. I to mieli na myśli, mówiąc o rozumności świata. Moim zdaniem, ja to tak rozumiem. I tak zgadzam się z tym. I ten współczesny świat też jest rozumny. I nawet pójdę z tym dalej. I ja sformułuję w odpowiedzi na twoją kontrowersję i prowokację inną prowokację. Odwdzięczę ci się. Chcę powiedzieć, że rozumność świata nie potrzebuje ludzi do tej rozumności. I to nawiązuje do tego, co o ekologii mówiliśmy wcześniej. Planeta Ziemia nie potrzebuje ludzi do tego, żeby przetrwać. My tak naprawdę nie szkodzimy planecie, tylko sobie najbardziej. I jak my doświadczymy na przykład zagłady, planeta sobie poradzi, bo świat jest tak skonstruowany, że planeta sobie poradzi. Życie dalej będzie. Życie już nieraz doświadczało różnych trudności na tej planecie. Się odbudowywało, ekosystemy się odradzały. I ekosystem ziemski sobie poradzi bez ludzi, jak ludzie doprowadzą do ich własnego wyniszczenia. Zawsze zostaną jakieś organizmy, które się odbudują w inny sposób. By ta logika rzeczywistości nie potrzebuje nas wcale do tego, żeby dalej istnieć. Więc ja o rozumność świata jestem spokojny, tylko czy tego problem jest taki, że ona nas nie potrzebuje, żeby dalej funkcjonować. I my trochę tego za bardzo nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czyli jest to taka rozumność, która niekoniecznie uważa ludzi za najważniejszy moment rzeczywistości i szczytowe osiągnięcie. Trochę odchodzę od antycznego stoicyzmu, mówiąc to, bo stoicy uważali, że świat jest też teleologiczny, to znaczy, że on ma jakoś służyć człowiekowi. To jest ta teza stoicka, od której ja odchodzę. Jestem tego świadom. Dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, w świecie tych zaburzonych ekosystemów, to jest coś, co wymaga moim zdaniem od zmiany i też to też wymaga poszerzenia stoickiego kosmopolityzmu. To jest też jedna z tych tez, o której zapomniałem wczoraj. Stoicy byli kosmopolitami i identyfikowali się ze wspólnotą ogólnoludzką, a moim zdaniem powinniśmy się identyfikować ze wspólnotą organiczną. My jesteśmy częścią organizmu o nazwie Ziemia i musimy się z nimi identyfikować, nie tylko z bytami rozumnymi. I płonięcie katedry we Francji nie jest czymś tragiczniejszym. Nie jest czymś tragiczniejszym niż spłonięcie chociaż jednego drzewa, wycięcie chociaż jednego drzewa. Ja tak na to patrzę. Ja byłem zgorszony tym, co się działo, kiedy katedra w Notre Dame we Francji płonęła, kiedy ludzie się załamywali. W tym samym czasie ginęły całe ekosystemy w innych miejscach. Nikt nad nimi tak intensywnie nie płakał. To, że my jesteśmy tak antropocentryczni cały czas patrząc na Ziemię, to jest dla mnie straszne.
Chciałabym, żeby mentalność zmieniała się w kierunku, w którym pan mówi. Też dzisiaj dużo działaczy ekologicznych, w ogóle jest takie pojęcie jak antropocen na naszą współczesną epokę, że to jest właśnie taki punkt kulminacyjny, w którym ten człowiek jest w centrum, ale już powoli nie ma miejsca dla nas w tym centrum.
Już chyba niedługo. No, być może tym, co nam by mogło pomóc, to jest ta stoicka szczepionka. Ale trzeba ją faktycznie rozpylać jakoś bardziej intensywnie.
Jak to zrobić?
No ja to robię. Ludzie mają dużą potrzebę, bardzo dużą potrzebę uczestniczyć w spotkaniach, w rozmowach, w których jest przestrzeń na to, żeby popracować nad sobą, spotkać się ze sobą, gdzie jesteśmy wyjęci z tego pędu dzikiego, który jest dookoła nas. I im więcej takich spotkań będziemy organizować, tym większa szansa, że ta szczepionka będzie się rozpylać. Ja na swój sposób to robię, staram się to robić. Podcast też z tego powodu nagrywam, mimo że i zwierzyłem się też z tego kiedyś moim słuchaczom, to nie jest naturalna forma komunikacji dla mnie. Dla mnie to jest sztuczne, się źle z tym czuję bardzo. To ja muszę się przezwyciężać, żeby nagrywać podcast. Naturalną formą komunikacji dla mnie jest spotkanie się w realu z ludźmi, rozmawianie o ważnych rzeczach. To jest dla mnie naturalna forma komunikacji. Ale ja to robię, bo wiem, że dzięki temu docieram, ludzie myślą o tym. Czasami trzeba się przezwyciężyć, żeby coś zwyciężyć.
Tak. Też w ogóle chyba psychicznie zupełnie inaczej jest siedzieć w pokoju przed tym mikrofonem i tym ekranem.
To jest dziwne.
No właśnie. I to w ogóle nawet nasz mózg nawet tak nie reaguje na tą sytuację w taki sposób, że teraz mówię do ludzi, tylko mówię do jakiejś pustej przestrzeni, do przedmiotów, no bo tak rzeczywiście jest. I trzeba naprawdę ćwiczyć w ogóle to przełamanie się, że jednak nie, tam będą ludzie. Ja muszę pamiętać, że tam będą ludzie po tej drugiej stronie. Natomiast to jest trudne i dużo trudniej jest tak usiąść przed mikrofonem, jeszcze jak ma się świadomość, że to wszystko można potem i wyciąć, i zedytować, i no, jak ma się przed sobą jednak organizmy ludzkie, to zupełnie inaczej działa, zupełnie inny jest, zupełnie inna energia, tak.
Inna jest dynamika, bo wtedy ja, jak mówię do mikrofonu, to ja nie mam wpływu na to, jak to jest odbierane. I czy w związku z tym nie powinienem czegoś zmodyfikować w tym, co mówię. A jak rozmawiam z żywą osobą i widzę jej mimikę, to mogę w tej mimice dostrzec, że coś jest dla niej na przykład niezrozumiałe i wymaga jakiejś modyfikacji. I mogę zareagować zupełnie inaczej, co innego powiedzieć. Dlatego ja bardzo cenię sobie rozmowy osobiste i bezpośrednie, bo wtedy też ja się uczę. A jak gadam po prostu do mikrofonu, to się nie uczę. Tylko komunikuję to, co wiem.
To może jeszcze takie na koniec pytanie, też prowokacyjne, o krytykę stoicyzmu. Jakie są wady stoicyzmu? To jest takie może wielkie, proste pytanie. Trochę już pan powiedział, że trochę pan modyfikuje tą rozumność świata w sposób bardziej współczesny, bardziej bliski współczesnemu człowiekowi.
Ze stoicyzmem się identyfikuję. Ja o sobie mówię, że jestem stoikiem. I w tym sensie jakoś ich grubych wad nie widzę. Natomiast to jest konsekwencja jednak tego, że ja sobie ten stoicyzm przykroiłem do współczesnych i moich potrzeb. I od pewnych rzeczy w stoicyzmie odchodzę i jestem tego świadom. Więc mogę powiedzieć o tych wadach antycznego stoicyzmu, które widzę. I częściowo je wypowiedziałem już. On jest antropocentryczny mocno. A wydaje mi się, że współczesna epoka wymaga odejścia od antropocentryzmu. On jest mocno esencjalistyczny. To znaczy zakłada jakąś naturę człowieka niezmienną, a wiemy dzisiaj, że człowiek nie ma natury niezmiennej, że jest plastyczny. On jest trochę jednak paternalistyczny w stosunku do ludzi myślących inaczej. Jak ktoś nie jest stoikiem, to antyczni stoicy dla takich osób byli pogardliwi. A ja wiem, że dzisiaj żyjemy w świecie mozaiki idei, gdzie nie da się powiedzieć, że stoicyzm jest jedyną słuszną filozofią. Tak świat już nie działa. Ja z jakichś powodów jestem stoikiem i mi to jest bliskie i ważne, ale wyobrażam sobie, że ktoś mógł dojść do czegoś zupełnie innego w swoim życiu i inną drogą. Jest buddystą, taoistą, chrześcijaninem. A między tymi wizjami świata są duże różnice. I ja nie mogę, nie ma przesłanek racjonalnych żadnych, żeby być pogardliwy wobec tych ludzi. To jest też coś, od czego odchodzę. Dość zdecydowanie. Kolejna rzecz, która w stoicyzmie mnie drażni antycznym, nie tylko mnie, jest jednak seksizm pewien. Charakterystyczny dla antycznej kultury. Oni byli szowinistami jednak lekkimi i te ich niektóre teksty o tym, jaka powinna być kobieta, jaki mężczyzna, no dzisiaj ze współczesną kulturą mocno nie licują. I to też wymaga pewnej modyfikacji. Wydaje mi się, że wymaga też pewnego wyważenia, rozumienie kondycji człowieka. Dużo więcej rzeczy w nas jest poza naszym wpływem, niż to się wydawało antycznym stoikom. Mam na myśli odkrycie nieświadomości. W naszej nieświadomości mogą być rzeczy, które nami kierują, o czym my nie do końca wiemy. I to jest dużo trudniejsze, żeby to złapać, niż się antycznym stoikom wydawało. A to nie znaczy, że nie trzeba próbować. Więc ja te w tych obszarach wprowadzę pewne modyfikacje. To są rzeczy, od których ja odchodzę świadomie. Ja nie czułbym się dobrze, gdybym je przyjął. Nie mógłbym być stoikiem, gdybym musiał je przyjąć.
Czyli uważa pan, że możemy mówić o czymś w rodzaju współczesnej szkoły stoickiej, a może nie szkoły, bo w ogóle współczesnym stoicyzmie, tak jak w historii filozofii wyróżniamy jakieś nurty w danych epokach, no to teraz, czy kilkaset lat później osoby zajmujące się historią filozofii będą mówić na przykład o stoicyzmie antropocenu, czy coś w tym rodzaju?
Ciężko mi opowiedzieć. Bardzo możliwe, że jesteśmy na wstępnym etapie pewnego procesu krystalizacji się pewnej idei i że jakoś ja w tym uczestniczę i inni współcześni praktykujący, autorzy stoicy w tym uczestniczą. I na tym wczesnym etapie sądzę, tak obserwuję, jest bardzo wiele różnych stoicyzmów. Ciężko jest powiedzieć o jednym. Jest jakiś ruch na całym świecie zainteresowania tym, co głosi stoicyzm. I wydaje mi się, że jest spore prawdopodobieństwo, że on się będzie nasilał z jednego powodu. Chyba odkryliśmy, że jedną z przyczyn kryzysu współczesnego człowieka, emocjonalnego kryzysu współczesnego człowieka, jest model wychowawczy kładący nacisk na absolutny priorytet potrzeb dziecka. Że wszystkie potrzeby, jakie dziecko odkryje w sobie w ciągu swojego życia, muszą być zaspokojone. To doprowadziło do takiej kondycji kruchości współczesnego człowieka, który nie radzi sobie z tym, że jakieś jego potrzeby w świecie nie da się zaspokoić, bo się spotkał z odmową, odrzuceniem albo niemożnością zrealizowania czegoś. Ta kruchość jest obecnie wpisana w naszą kondycję na skutek tego modelu. Absolutnej priorytetyzacji potrzeb. A stoicyzm, i w tym sensie stoicyzm jest szczepionką. I sądzę, że będzie teraz zwrot w stronę doktryn parastoickich, różnych, które eksponują mocno motyw najlepiej wyrażony chyba przez Kartezjusza, który trochę sympatyzował ze stoicyzmem, który powiedział: lepiej jest zmieniać siebie niż świat. A my cały czas myślimy, że droga do szczęścia prowadzi wyłącznie poprzez zmianę świata i dostosowanie go do naszych potrzeb. A czasami trzeba swoje potrzeby dostosować do świata. I tego nie uczymy dzisiaj młodzieży, siebie tego nie uczymy. I dlatego jesteśmy tak bardzo i na tak dużą skalę nieszczęśliwi. Więc ten stoicyzm jakoś będzie popularny, wydaje mi się, w tej czy innej postaci. Ciężko mi powiedzieć, czy on się wykrystalizuje w jakąś jedną szkołę. Sądzę, że nie. Myślę, że będzie wiele, tak jak jest wiele szkół jogi czy buddyzmu współczesnego, będzie wiele szkół stoicyzmu. I Ola, z którą wczoraj prowadziłem to spotkanie, powiedziała, że ja reprezentuję mazostoicyzm. mazurski stoicyzm. Moja własna wersja to jest. Może tak będzie, no, że będą raczej odmiany.
Ale taka chyba też jest współczesność, bardzo pluralistyczna. Myślę, że to są dobre wnioski na koniec, na podsumowanie. Mam nadzieję, że ta szczepionka stoicka będzie działać. Dziękuję w imieniu społeczności organicznej za robienie co w pana mocy.
Ja będę ją rozpylał.
Tak, za rozpylanie. A dziękuję panu bardzo za fascynującą rozmowę.
Ja również.
Fascynujące przemyślenia. Do usłyszenia. Oczywiście zachęcam do słuchania podcastu pana Mazura ze stoickim spokojem.
Dziękuję bardzo i wszystkich słuchaczy Filozofii po prostu gorąco pozdrawiam.